Zbyszek Dąbrowski, gospodarz Studia Republika Latina w Radiu Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, muy buenas tardes.
Buenas tardes. No i zaczynamy najciekawsze wiadomości ze świata Ameryki Łacińskiej.
No powiedzmy tak, po pierwsze Ameryka Łacińska to jest nie tylko Ameryka Południowa, to przypominam tutaj. Natomiast jeszcze zanim przejdę, to takie dwa króciutkie newsy. Po pierwsze, Chile jest krajem najbardziej wyszczepialnym na świecie. Rzeczywiście, tu mówi się, że dziennie szczepi się jednego mieszkańca na 100.
Bardziej niż Izrael?
Musiałabym
sprawdzić. Bardziej. Jest po prostu rzeczywiście, no, to tempo wyszczepiania mieszkańców na przeciwko COVID-owi oczywiście jest naprawdę olbrzymie, z czego bardzo się cieszę, bo rzeczywiście, no, okazuje się, że Ameryka Łacińska, która była, no, można powiedzieć, że na szarym końcu prawie, że na świecie, jeżeli chodzi o wyszczepianie ludzi, no, dzięki takim krajom jak Chile, coraz bardziej przekuł czołówce. A druga wiadomość to jest taka, że nadal trwa ekwadorska telenowela wyborcza. Dziaku Perez nadal ma szansę, nadal ma nadzieję na szansę na wejście do drugiej tury. Ja też mam taką nadzieję, że wyjdzie do drugiej tury. A teraz już przejdźmy do newsów. Dzisiaj będzie rzeczywiście bardziej o Ameryce Południowej, ale też zajrzymy do Stanów Zjednoczonych i od tego zaczniemy. Oczywiście sprawa związana z Ameryką Łacińską, a dokładnie z naszą ukochaną Wenezuelą. Rząd prezydenta USA Joe Bidena z pewnością zapunktował u emigrantów wenezuelskich mieszkających na terenie Stanów Zjednoczonych, gdyż w ostatni poniedziałek, czyli przedwczoraj, administracja Stanów Zjednoczonych przyznała wszystkim emigrantom wenezuelskim przebywającym na terenie USA specjalny status emigrancki, tak zwany TPS, czyli Temporary Protect Status, czyli status tymczasowej ochrony, na najbliższych 18 miesięcy. Gwarantuje on, że w tym czasie wszyscy objęci nim Wenezuelczycy nie zostaną wydaleni z terytorium USA. Ponadto mają oni możliwość ubiegania się o legalną pracę, a także mogą oni swobodnie podróżować. I też trzeba tutaj dodać, że nadanie tego TPS-u Wenezuelczykom jest spełnieniem jednej z obietnic wyborczych Joe Bidena. Jeżeli chodzi o liczbę Wenezuelczyków na terenie USA, szacuje się, że jest to około 320 tysięcy osób, z czego większość zamieszkuje południową Florydę. Jako pierwsi przybyli najbogaci, czyli biznesmeni, którzy szybko osiągnęli status prawny dzięki wizom pracowniczym, czy biznesowym, czy inwestycyjnym, oraz azylanci polityczni. Natomiast później, w miarę pogłębiania się tego kryzysu humanitarnego w Wenezueli, zaczęli napływać ludzie również z klas średnich i niższych, którym trudno było regulować swój status imigracyjny. I co ciekawe, że za rządów Donalda Trumpa deportowano około 200 Wenezuelczyków, mimo że Stany Zjednoczone potępiły kryzys humanitarny i łamanie praw człowieka w narodzie, w tymże narodzie południowoamerykańskim. Dodać trzeba też, że rząd Joe Bidena oświadczył, że będzie dalej kontynuował politykę sankcji wobec Wenezueli promowaną przez jego poprzednika, ale będzie również współpracować z Unią Europejską i jej partnerami w Ameryce Łacińskiej w celu koordynowania polityki nacisku, która mogłaby doprowadzić Nicolasa Maduro i wenezuelską opozycję do wspólnego stołu negocjacyjnego. Na koniec trzeba dodać, że dotychczasowi emigranci wenezuelscy na terenie USA mają 180 dni na udowodnienie swojego statusu oraz tego, że przebywali oni na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki przed 8 marca, gdyż imigranci przybyli do USA po tej dacie, niestety nie mogą liczyć na objęcie ich programem TPS. Ze Stanów Zjednoczonych przeskoczymy do Brazylii, do Wenezueli jeszcze wrócimy na sam koniec. Natomiast tutaj tak, jeżeli chodzi o Brazylii. W zasadzie sprawa jest, dotyczy i Brazylii, i Kolumbii, chociaż dwóch osób. Dwóch byłych prezydentów, Inácio Lula da Silva, były prezydent Brazylii, oraz Álvaro Uribe Vélez, były prezydent Kolumbii. Obydwaj zostali oskarżeni, chociaż o co innego. I tym póki co szacuje... Wydaje się, że z tych zarzutów zostaną oczyszczeni. Jeżeli chodzi o Inácio Lula da Silva, on został w 2018 roku oskarżony i dwukrotnie skazany za rzekome przyjmowanie łapówek od brazylijskich firm budowlanych, które w ten sposób liczyły na zdobycie lukratywnych kontraktów budowlanych na budowę luksusowych osiedli, ale również dla brazylijskiego giganta naftowego, czyli firmy Petrobras. Jeżeli chodzi w ogóle o afery budowlane, to cała Brazylia od prawa do lewa i od lewa do prawa jest umoczona w korupcję. W związku z tym tutaj Lula da Silva nie jest wyjątkiem, chociaż tutaj sędzia Edson Fachin w ostatni poniedziałek powiedział, że należy uchylić te wyroki skazujące i ponownie przekazać sprawę do sądu, żeby jeszcze raz zbadać tę sprawę. Jair Bolsonaro, prezydent Brazylii, powiedział, że jest to oczywiście kpina i skandal, natomiast to, co trzeba powiedzieć, że Lula da Silva jest w tej chwili jedynym politykiem, który mógłby zagrozić Bolsonaro w wyborach prezydenckich 2022 roku, oczywiście zostanie on oczyszczony z zarzutów. Lula da da Silva cieszy się poparciem około połowy brazylijskiego społeczeństwa, Bolsonaro jedynie 38%. Przeskakując z Brazylii do Kolumbii, tym razem mówimy o Álvaro Uribe, który zdaniem kolumbijskiej prokuratury powinien zostać uniewinniony w procesie karnym za domniemane przestępstwa, przekupstwa świadków i oszustwa proceduralne, za które został zatrzymany na 2 miesiące, znaczy został po prostu zatrzymany, w zasadzie umieszczony w areszcie domowym na swoim rancho. To było latem zeszłego roku. Jak powiedziała prokuratura, po wszechstronnej ocenie istotnych elementów dowodowych, dowodów rzeczowych oraz informacji uzyskanych zgodnie z prawem w toku procesu, prokurator w sprawie ustalił, że kilka zachowań, z którymi były senator, był prawnie powiązany, nie ma charakteru przestępstwa, a inne, które są, nie można przypisać jemu jako autorowi i lub uczestnikowi. Tutaj czekamy też na informację, co powie Iwan Cepeda. Iwan Cepeda to jest taki lewicowy polityk, senator, ale również osoba, która jest na takim, można powiedzieć, politycznym, jednym z najgłównych politycznych przeciwników Álvaro Uribe. Iwan Cepeda jest przede wszystkim znany też jako rzeczywiście jeden z najwybitniejszych bojowników o prawa człowieka i o proces pokojowy w Wenezueli. Na razie Iwan Cepeda nie skomentował tego. Natomiast dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że to właśnie Álvaro Uribe twierdził, że Iwan Cepeda bezprawnie wymuszał zeznania od grup paramilitarnych, po czym się okazało, że de facto on się mylił, kłamał prawdopodobnie w związku z tym, stąd dlatego też Álvaro Uribe został skazany, a czy zostanie uniewinniony, to zobaczymy. Z Kolumbii przeskakujemy do Boliwii. Wybory. Boliwijski ruch na rzecz socjalizmu, czyli MAS, Movimiento al Socialismo, w ostatnią niedzielę poniósł porażkę w wyborach lokalnych w głównych miastach tego kraju. Tak wynika z sondaży przeprowadzonych przez dwie prywatne stacje telewizyjne. W tych wyborach wybierano burmistrzów miast i gubernatorów poszczególnych departamentów. Uważa się, że w najważniejszych miastach, takich jak La Paz, El Alto, Cochabamba i Santa Cruz, wygrała opozycja. MAS w zasadzie utrzymał władzę jedynie w mieście Sucre, które jest konstytucyjną stolicą Boliwii. Rząd, tutaj przypomnę dla osób, które nie wiedzą, jak to, że tak powiem, wygląda ta podzielenie, bo de facto Boliwia ma 3 stolice. Sucre, które jest tą stolicą konstytucyjną i w której znajduje się sąd. La Paz, który jest jednym z najważniejszych miast i w którym znajduje się rząd. I Santa Cruz, które jest takim największym miastem Boliwii. To jest miasto położone na nizinie, bo pozostałe 2 miasta są położone w Andach. I to jest z kolei stolica ekonomiczna tego kraju. Tymczasem, jak twierdzi, wracając do wiadomości, jak twierdzi były prezydent Boliwii Evo Morales, jego partia ma zupełnie inne dane szacunkowe, według których opozycyjna prawica zdobyła władzę jedynie w mieście i departamencie Santa Cruz na wschodzie kraju, które zresztą od zawsze stało koniem wobec populistycznej lewicy. Natomiast jeżeli chodzi o oficjalne informacje z Najwyższego Sądu Wyborczego, one mają się pojawić za kilka dni, natomiast nie można oczywiście wykluczyć kolejnych cudów nad urną, podobnie jak miało to miejsce 1,5 roku temu w Boliwii, kiedy to Evo Morales startował do kolejnej kadencji. Okazało się, że w wyniku fałszerstw zostało on oskarżony oczywiście o te fałszerstwa, zmuszone do oddania władzy i do emigracji. Później, kiedy Luis Arce, czyli jego taki, powiedzmy, polityczny załóżnik, wygrał wybory prezydenckie, Evo Morales do Boliwii powrócił. A my przenosimy się do Wenezueli. To będą takie kilka krótkich, ciekawych informacyjek. Przede wszystkim przeciwnicy Nicolasa Maduro już teraz mogą zgrzytać zębami, gdyż szansa na to, że wenezuelski dyktator zachoruje i umrze na COVID, jest niewielka. Otóż w ostatnią sobotę razem ze swoją małżonką Silią Flores przyjął on pierwszą dawkę rosyjskiej szczepionki Sputnik. Co więcej, oboje czują się znakomicie, nie cierpią na żadne skutki uboczne, a humor im dopisuje i wręcz tryskają żartami. W opozycji do tych żartów stoją oficjalne statystyki, według których oficjalnie na COVID dotychczas w Wenezueli zachorowały 143 tysiące osób, a 1400 osób jest ofiarami śmiertelnymi. Jakie są nieoficjalne dane, zapewne dużo większe. Natomiast sami Wenezuelczycy są również w świetnych humorach, bowiem w poniedziałek dostali oni od rządu nowe banknoty o nominałach 200 i 500 tysięcy oraz miliona boliwarów, którymi de facto mogą sobie na przykład wytapetować mieszkania. Dlaczego? Gdyż pieniądze te są nic nie warte. Banknot o nominale 1 miliona boliwarów wart jest bowiem według kursu oficjalnego 52 centy z dolara amerykańskiego i to, tak jak mówię, według kursu oficjalnego, który jest, dużo wyższy niż kurs na ulicy. De facto na ulicy w tej chwili już ten boliwar to już nic nie znaczy i coraz więcej Wenezuelczyków posługuje się dolarami. Zresztą kiedyś była nawet kilka miesięcy temu taka sprawa anegdotyczna dosyć, że dokonano napadu na bank, wyniesiono wszystko oprócz pieniędzy, prawda?
No właśnie, ja chciałam tutaj powiedzieć, chociaż to już akurat nie należy do tych rzeczy z kategorii zabawnych, ale też jeszcze trzeba móc mieć jakieś produkty, które w ogóle można nabyć i kupić za ten pieniądz, bo sama jego wartość to jest jedna sprawa.
Wbrew pozorom te produkty są, tylko że mało kogo na nich stać.
Okej.
To nie jest tak,
nie, bo chciałam tutaj przypomnieć, czytałam, jest taki apel polskiej misji medycznej, która mówi o tym, że jest teraz obecnie w Wenezueli jedna z największych klęsk humanitarnych po prostu w tym regionie.
A to zawsze, no już tak jak wiemy, od kilku lat, kiedy przeprowadzaliśmy naszą akcję tutaj wspólnie z radiem, też brakowało leków i tych leków brakuje, to tutaj się nic nie zmieniło.
I kryzys związany z COVID-em to jeszcze nie nasilił tej sytuacji, jeszcze nie jest gorzej?
To znaczy tam było źle, w związku z tym ja bym powiedział, to jest prawda, czy różnica między optymistą a pesymistą, czy jeszcze może być gorzej, prawda, bo jakby było gorzej, to już by było, prawda, no ale no... Nie wiadomo, jest na pewno bardzo, bardzo źle. Natomiast to nie jest tak, że teoretycznie w Wenezueli można dostać wszystko, tylko trzeba mieć na to pieniądze. A to, że tych pieniędzy de facto mało kto ma, no to już jest inna sprawa. Tutaj też taka ciekawostka, że po pierwsze w ogóle te pieniądze, wydrukowanie tych pieniędzy kosztowało dużo więcej niż są one warte. Natomiast tutaj mówiąc o tych produktach, przejdźmy do produktów spożywczych. Rząd Wenezueli podpisał umowę z Wietnamem, na mocy której w stanie Yaracuy Wietnamczycy dostaną 10 tysięcy hektarów pod uprawę ryżu. To ma być taka inwestycja, także być może Wietnamczycy pojawią się w Wenezueli. Czy do tego dojdzie, trudno powiedzieć, natomiast jak podaje opozycja, 82% żywności skonsumowanej w zeszłym roku przez Wenezuelczyków pochodziła właśnie z importu, co pokazuje, że po prostu kraj nie jest niezależny, jeżeli chodzi o dostawy żywności. No i na sam koniec, jeżeli chodzi o Wenezuelę, tutaj też taka ciekawostka do tematu, o którym też rozmawialiśmy tygodni na pewno, kiedy rozmawialiśmy o przemocy wobec kobiet. Wczoraj Chavistowska Asamblea Nacional, bo mamy te dwie Asamblea Nacional, prawda, ta stara opozycyjna, która się nigdy nie rozwiązała, no i ta nowa, która została wybrana w grudniu pod patronatem Nicolasa Maduro. W dniu wczorajszym powołała ona komisję do walki z macizmem na terenie Wenezueli po to, aby kraj wreszcie stał się wolny od tej przypadłości. No nieznane są na razie metody działania. To się mówi, że dla przykładu może Nicolas Maduro zgoli swój bujny wąs. Natomiast to jest tak troszkę żartem, ale jeżeli chodzi już bardziej poważnie, wenezuelska opozycja tutaj mówi, że co 33 godziny każdego dnia, dzień ma trochę mniej, ale powiedzmy co 33 godziny statystycznie wenezuelska kobieta staje się ofiarą kobietobójstwa, czyli feminicidio w języku hiszpańskim. Także jak widzicie Państwo, jest to bardzo, bardzo poważny problem. Czy ta komisja coś pomoże? Myślę, że nie. To jest bardziej, kolejna kiełbasa powyborcza, natomiast wątpię, żeby do czego tutajkolwiek doszło. No i na sam koniec ciekawostka tutaj już. Starsi fani piłki nożnej pamiętają, że niegdyś Ronaldo to nie był Krystian, ten portugalski, prawda, ten laluś, który jest tym mistrzem Europy, prawda? No ale ten taki prawdziwy, prawilny Ronaldo, czyli Ronaldo Luis Nazario de Lima, to był oczywiście Brazylijczyk, który w 2002 roku z drużyną Brazylii wygrał Mistrzostwo Świata, był zawodnikiem takich klubów piłkarskich jak PSV Eindhoven, Barcelona, Barcelona, Inter Mediolan czy Real Madryt. Obecnie ma 44 lata, już nie jest taki piękny i młody, a już na pewno taki zgrabny, prawda, i wysportowany, bo jest taki puchaty pączuś, po prostu się z niego zrobił. No i teraz ale strzelił kolejnego gola, to znaczy po raz piąty został tatusiem. Co ciekawe tutaj powiem, że w 2010 roku Ronaldo sam zresztą zdecydował się na przeprowadzenie zabiegu wazektomii. No, wtedy został oskarżony po prostu o nieślubne dziecko. Natomiast jak twierdzi, w tamtych czasach zamroził swoje nasienie, a jego plemniki są tak mocne, że i tak silne, że cały czas mógłby on spłodzić całą drużynę piłkarską, czego mu zresztą życzę, bo pewnie środki na to ma.
Nic innego nam nie pozostaje, jak się do tych życzeń dołączyć. Takie informacje i ciekawostki ze świata Ameryki Południowej przygotował dla Państwa Łacińskiej. Tak jest, ja zawsze Południowej, Łacińskiej przygotował Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Republika Latina w Radiu Wnet. Dobrego.